Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie Kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
27 kwietnia 1251 roku ukazał się pierwszy dekret wytyczający granice Warmii, ustanowione ostatecznie po sporze z zakonem dopiero w 1375 roku. Jednym ze świadków tego aktu był Fridericus, pierwszy znany proboszcz Braniewa. 28 kwietnia 1480 roku komtur brandenburski Bernard von Balzhofen wystawił najstarszy znany przywilej lokacyjny wsi Wydminy jako osada istniejącej przypuszczalnie już w 1381 roku pod nazwą Wedem. 29 kwietnia 1798 roku w Kalinowie zmarł Michał Pogorzelski, urodzony 4 września 1737 roku w Lepakach koło Ełku. Legendarny kaznodzieja polsko-ewangelicki, poeta i pieśniarz mazurski, rektor szkoły w Kutach i proboszcz w Kalinowie. 30 kwietnia 1385 roku biskup Henryk Sorbom nadał Jakubowi von Rosenau przywilej lokacyjny na założenie miasta Bisztynek w miejscu wsi Strowangen, którą w 1346 roku założył wójt krajowy Brunon von Luther. 1 maja 1711 roku w Dobrym Mieście zmarł biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski, urodzony 1648 roku, zapamiętany między innymi z tego, że poparł koronację pierwszego króla Prus Fryderyka I, dokonaną w Królewcu 18 stycznia 1701 roku. 2 maja 1773 roku król Prus Fryderyk II Wielki wydał edykt zakazujący Żydom osiedlania się we wsiach. Mogli oni przebywać tylko w miastach, gdzie obowiązywał podatek akcyzowy. 3 maja 1660 roku w Oliwie podpisany został traktat pokojowy między Szwecją a Rzeczpospolitą, kończący tzw. potop szwedzki i skutkujący między innymi uniezależnieniem Prus książęcych od Polski.
Mazurskie kalendarium.
Doktor Jakub Knyżewski, Jałckie Muzeum Historyczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I Tomek Suchocki, a to jest audycja Mazurskie Kalendarium. Na tapecie mamy tydzień od 27 kwietnia do 3 maja i to jest tydzień, w którym działo praktycznie w każdym dniu jakieś ważne wydarzenie. Kilka z tych wydarzeń wypadałoby omówić bardziej szczegółowo. Panie Jakubie, to co? Może na tapecie 1480 rok na początek, bo to jest ciekawa data w historii naszego regionu, a w szczególności miejscowości, która całkiem niedaleko Ełku jest położona, czyli Wydmin.
Zgadza się. Ja sobie zerknąłem tuż przed naszą rozmową do opracowań dotyczących właśnie Wydmin i tych początków tej wsi, no, położone niedaleko między Ełkiem a Giżyckiem. I rok 1480, nadanie przywileju lokacyjnego na prawie magdeburskim wsi Wydminy, to tak naprawdę było usankcjonowanie pewnego stanu prawnego, który już istniał wcześniej. I tak datuje się, że wieś Wydminy została założona de facto w roku 1454. A więc tuż przed, w zasadzie w momencie, kiedy wybuchła wojna trzynastoletnia. I takie są podejrzenia, że pewnie by ten przywilej wydano od razu.
No właśnie,
wówczas, gdy założono tę wieś,
tak,
ale pewnie te działania zbrojne, które wybuchły i trwały długo, bo 13-letnia wojna, która wyniszczała region, to jest duże obciążenie dla państwa, dla mieszkańców i także dla tej wsi. Więc to zapewne opóźniło tą procedurę prawną i dopiero mamy rok 1480, a więc jeszcze od zakończenia wojny 13-letniej, która się zakończyła w 1466 roku, minęło jeszcze 14 lat, zanim ten stan prawny usankcjonowano. Więc sporo czasu musiało minąć, zanim Wydminy rzeczywiście stały się Wydminami. I tu też dodam, na koniec dorzucę ciekawostkę do tych Wydmin, że nazwa pochodzi od jeziora, nieodwrotnie.
Także najpierw jezioro Wydmińskie, ale on się chyba inaczej nazywa.
No, w oryginalnych dokumentach to brzmi jakoś Wydmen, natomiast później to zostało, prawda, przekształcone w taką prostszą trochę wersję Wydminy.
To ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo tu mnie jeszcze jedna rzecz zaintrygowała. Ów przywilej lokacyjny wystawił komtur brandenburski. To dodam do porządku, Bernard von Balzhofen, tak się gość nazywał. Komtur brandenburski.
No tu nie chodzi oczywiście...
Pomyślałem, gdzie jest ta nasza Brandenburgia? No, to Szczecin, przecież i okolice.
Nie chodzi oczywiście o tę Brandenburgię.
Bo najbliższym komturem tutaj był chyba komtur z Bawy. Wał.
Tak, aczkolwiek no te terytorialne, administracyjne, tak, prawda, ramy gdzieś się też w państwie krzyżackim zmieniały. Oczywiście nie chodzi o Brandenburgię, tą, która także do dzisiejszego dnia, tak, mamy Land Brandenburgia na wschodzie Niemiec, oczywiście nie, także miasto Brandenburg, ale Brandenburg także istniał w ówczesnych Prusach krzyżackich, także chodzi o jak najbardziej człowieka stąd, w cudzysłowie.
A ten Brandenburg krzyżacki to gdzieś można umiejscowić? Czy jakaś miejscowość obecnie?
No obecnie ta, podejrzewam, że ta miejscowość nie istnieje, chociaż musiałbym to, prawdę mówiąc, też sprawdzić, ale to z całą pewnością na od terenie obecnego obwodu królewieckiego, dawniejszego kaliningradzkiego.
A to nie, to już tam nie
będzie. To już tam się nie będziemy zapuszczać i sprawdzać.
Okej. Kolejne wydarzenia, właściwie kolejna postać, no niemal zupełnie na Mazurach nieznana, a to jest człowiek, którego znać warto. W roku 1798 w Kalinowie zmarł Michał Bogorzelski.
Mhm. Postać wybitna.
Aczkolwiek zupełnie nieznana.
Tak, rzeczywiście. Słabo znana, chociaż też, no, sprawdzając sobie coś niecoś przed naszą rozmową, w Kalinowie można znaleźć wzmianki o nim, także na stronach oficjalnych Urzędu Gminy jest wspomniane, że Michał Pogorzelski był mieszkańcem, i to znaczącym, Kalinowa, ale urodził się pod Ełkiem w miejscowości Lepaki. Do szkoły prawdopodobnie chodził w Mołdziach i został pastorem. Był przedstawicielem kiedyś, czy w dawnych wiekach na Mazurach, w wieku XVII, XVIII, XIX, mówiło się o czymś takim, że są rody pastorskie.
Czyli z ojca na syna.
Tak, z ojca na syna, prawda. No, pastor mógł mieć żonę, mógł mieć jak najbardziej dzieci, wszystko to było, odbywało się tutaj legalnie, więc były takie rody pastorskie. Gizewiusze na przykład, tak, mieliśmy Tymoteusza Gizewiusza, Gustawa Gizewiusza, była rodzina Drygalskich, a także Pogorzelscy. Michał Pogorzelski wywodził się z takiego rodu pastorskiego właśnie.
I on był proboszczem w Kalinowie.
Właśnie,
nawet
był proboszczem w Kalinowie.
W kościele, który do tej pory stoi.
I to dość długo był tym proboszczem, bo kilkanaście lat. No ale zasłynął przede wszystkim z tego, że
pisał wiersze. Parał się poezją.
Tak, pisał wiersze. To też było częste w tamtym czasie. No, on miał sporo obowiązków.
I pieśniarzem był jeszcze.
Pieśniarzem, tak. Był pieśniarzem. Znał oczywiście język polski, język mazurski, po niemieckim też się także posługiwał. Natomiast pisał po polsku. Tak to funkcjonował w tym środowisku polskojęzycznych Mazurów. Pewnie miał trochę czasu, pomimo różnych obowiązków, z którymi musiał się zmagać, tak, bo to opieka duszpasterska, szkolnictwo także wtedy podlegało mu, ale pewnie miał trochę czasu, no i ten wolny czas poświęcał właśnie na poezję.
Można gdzieś znaleźć jego utwory?
Podejrzewam, że jakieś antologie poezji.
Trzeba
poszperać.
Dobrze, panie Jakubie, lecimy dalej. Mówiliśmy w jednym z pierwszych wydań naszej audycji o przywileju dotyczącym Żydów, wydanym przez Fryderyka. I teraz kolejny taki dokument. Fryderyk II Wielki wydał edykt zakazujący Żydom osiedlania się we wsiach. Jeden edykt nadał im nazwiska, nadał im prawa. Z kolei drugi edykt część tych praw jakoś odebrał. Dlaczego chodziło o wsie? No, i dlaczego nie mogli tam się osiedlać?
Teraz mówimy o edykcie około 40 lat wcześniejszym niż ten, o którym mówiliśmy w tej jednej z pierwszych naszych audycji.
To jednak
audycji.
Najpierw zabrał, potem dał.
No, to był inny król, tak? To był Fryderyk. Mówimy o Fryderyku II Wielkim. Na początku XIX wieku to były reformy Steina i Hardenberga. Już takie w takim duchu porewolucyjnym, utrzymany takim emancypacyjnym. Zresztą to był edykt emancypacyjny. Tu natomiast mamy troszkę inny kontekst tej sytuacji, bo rok 1773 to pierwszy rozbiór Polski. I włączenie do Prus obszaru Prus królewskich, które w państwie pruskim stały się Prusami zachodnimi. Tak, Fryderyk zmienił nazwę tego regionu. I Fryderyk Wielki, mimo iż był królem władającym w czasach oświecenia i w jakiś sposób też, pomimo że był cynikiem oczywiście, taką postacią niezbyt sympatyczną, instrumentalnie traktował ludzi, ideę, był takim, powiedzmy, no niezbyt przyjemnym politykiem, ale politykiem z krwi i kości.
Tak.
Twardym, tak.
Skutecznym,
twardym, cynicznym, tak można to określić. On, mimo że utożsamiał się z tymi ideami oświecenia, a więc rządami prawa, z różnymi takimi wzniosłymi ideami, to właśnie zakazał Żydom osiedlania się. Ale tutaj jest taki kontekst wewnętrzny, na który trzeba zwrócić uwagę. Bo po włączeniu właśnie pewnych obszarów, właśnie chodzi o kasę, po włączeniu pewnych obszarów Rzeczpospolitej do Prus, no pojawiło się no, sporo Żydów, których w tych Prusach wcześniej nie było, bo mieli zakaz osiedlania się.
Tak, ale mieszkali w
i chodziło o nic innego, jak o obronę własnych rzemieślników, własnych wytwórców, własnych manufaktur przed właśnie tą żydowską konkurencją. Bo Żydzi w Rzeczpospolitej zajmowali się właśnie tym, czym nie zajmowała się szlachta, tym, czym nie zajmowali się chłopi, a więc handlem, wytwórstwem, rzemiosłem. I no, tutaj chodziło właśnie o ochronę tego swojego rodzimego wytwórstwa.
Ciekawe było uwarunkowanie prawne, bo z tego, co tu czytam, znaczy, a właściwie tak to rozumiem, podatek akcyzowy, on nie obowiązywał na wsiach, ale obowiązywał w miastach. Mhm. Czyli nie mogli się Żydzi osiedlać na wsiach, bo tam nie musieliby płacić podatku akcyzowego, a w mieście i owszem. Można było tę kasę wyciągnąć. Tak najprościej.
Miasto było chłonnym rynkiem.
Dokładnie. No i chyba ta najważniejsza rzecz, którą sobie zostawiłem na koniec, akurat najmniej czasu. Pokój Oliwski. Pokój Oliwski kończący potop szwedzki de facto, ale będący również zarzewiem upadku Rzeczpospolitej, tak naprawdę.
Mhm. No właśnie, w naszych audycjach mamy takie wydarzenia, które gdzieś są tylko w jakichś lokalnych annałach zapisane, a też takie, które gdzieś można znaleźć w podręczniku szkolnym, tym przysłowiowym, prawda? I tu mamy do czynienia z takim wydarzeniem, bo w wyniku potopu szwedzkiego, no, Prusy książęce, czy książę w Prusach, tak, który był lennikiem króla polskiego, uniezależnił się od króla polskiego, tak? Stał się samodzielnym władcą na terenie Prus książęcych.
Własnymi słowami powiem, że po prostu warunki tego pokoju były takie, że Fryderyk nie wspomaga Szwedów, opuszcza Szwedów, ale w zamian za to dostaje Prusy książęce we władanie.
Dokładnie. I tu mamy początek państwa pruskiego takiego w tym właściwym sensie, tak?
Który potem pochłonął Rzeczpospolitą, przynajmniej część.
Niecałe 50 lat później, w 1701 roku, już nie mówimy o Prusach książęcych, tylko o Królestwie Prus i to było państwo, no, takie skuteczne. A tak byśmy powiedzieli.
To wydarzenie jest szeroko komentowane przez historyków, zagłębiając się w taką historię alternatywną, czyli co by było gdyby, ale jednak pozostając na tym gruncie rzeczywistości, czy ten pokój był, ten warunek był koniecznością, czy, bo spotkałem się z takimi opracowaniami, nie wiem jak pan sądzi, czy mogliśmy sobie te Prusy książęce zachować tak naprawdę?
No wtedy chyba na to jednak nie było szans, bo no, Rzeczpospolita była krajem, no, bardzo osłabionym wówczas, bo walczyliśmy... Walczyła Rzeczpospolita z demolowanym wojną, tak? Rzeczpospolita walczyła wówczas ze Szwedami, z Kozakami, z Rosjanami, gdzieś tam byli też Turcy już przecież, no, Tatarzy też zmieniali strony, bo najpierw walczyli u boku Kozaków z Rzeczpospolitą, potem się te role odwróciły, więc myślę, że wówczas nie było na to szans, ale ja też jestem, oczywiście takie alternatywne scenariusze się ciekawie snuje, ale ja z drugiej strony mówię zawsze, że no tak, zarzewie upadku, ale Rzeczpospolita upadła, przeszło 100 lat później. Gdyby się dzisiaj kogoś zapytać, co będzie za 5 lat, to myślę, że nikt nie jest w stanie nam na to wiarygodnie odpowiedzieć.
Tutaj już mówimy z perspektywy historycznej, bo tak, prawda? Można już umiejscowić ten moment, kiedy Rzeczpospolita faktycznie zaczęła się chylić ku upadkowi. Jeszcze oczywiście nie można było mówić o jakimś totalnym upadku, potem jeszcze była przecież Wiktoria Wiedeńska, zwycięstwo chocimskie i kilka wygranych wojen, ale to już był ten moment.
Tak? Gdyby nie te problemy strukturalne tego państwa, to pewnie dałoby się je uratować, ale tych problemów nikt nie był w stanie przezwyciężyć, tak, ta szlachecka oligarchia tak naprawdę, która czasami jest zwana demokracją szlachecką, a w istocie to były rządy jakiejś grupy, niewielkiej grupy, części społeczeństwa, a więc oligarchiczne rządy, no, okazały się nieskuteczne, niezdolne do zreformowania tego państwa.
Dziękuję panie Jakubie za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą audycję, no i spotykamy się za tydzień o stałej porze.
Dziękuję.
Mazurskie kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Ełckim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.